W studiu Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik i konstytucjonalista. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To zacznijmy od tego wyroku. Skoro jest w studiu konstytucjonalista, to Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie drukarza, zdaje się, z Łodzi, o ile mnie pamięć nie myli, który nie wydrukował ulotek LGBT. Został, zdaje się, przez sąd skazany za to, a teraz Trybunał uznał, że przepis, na podstawie którego został skazany, jest sprzeczny z ustawą zasadniczą. To dobry wyrok, czy wyrok, który może kiedyś obrócić przeciwko tym, którzy teraz się z niego cieszą?
Czy to, ta sprawa została wniesiona do Trybunału Konstytucyjnego z inicjatywy prokuratora generalnego. Trybunał właściwie ważył dwie wartości. Z jednej strony wolność sumienia i wyznania drukarza, a z drugiej strony prawo do bycia niedyskryminowanym, które podnosiło to środowisko LGBT, czy konkretna organizacja w tym wypadku. No i musiał rozstrzygnąć, której z tej wartości dać pierwszeństwo. Osobiście uważam, że dobrze się stało, że zwyciężyła wolność sumienia i wolność wyznania, dlatego że jest to szczególne prawo, czy wolność obywatelska, szczególna nawet na tle innych wolności konstytucyjnych. Mówi się bowiem, że wolność sumienia i wolność religii jest tą najstarszą z wolności. Ona się wykształciła w Europie w XVII wieku i była efektem właściwie wojen religijnych, kiedy w pewnym momencie zrozumiano, że jest taka sfera, która każdym człowieku, która jest dla niego bardzo ważna, jest rdzeniem jego tożsamości, godności, właśnie związana z tym, co wierzy, z tym, co składa się na jego wiarę, właśnie no, jest jakimś elementem jego sumienia. I uznano, że jest to wartość szczególna. No i teraz zmuszanie wszystkich ludzi do tego, aby wykonywali działania, które niezgodne są z wartościami, które wyznają, jest niewłaściwe. W szczególności, szczególnie jeżeli mówimy o usługach, które są powszechnie dostępne, z których można korzystać w wielu różnych miejscach. Także na podstawie tych krótkich informacji, które znamy z mediów, cieszę się z tego wyroku i cieszę się, że zwyciężyło przekonanie, że wolność sumienia i wolność wyznania są tą wartością, którą w tym wypadku należy mocniej chronić.
A to, co podkreśla sędzia Leon Kieres, że to może wzmocnić możliwości dyskryminacji części obywateli, no bo teraz możemy sobie z łatwością wyobrazić, że ja, czy pan poseł, czy ktokolwiek inny z krzykiem na szyi wchodzi do restauracji i zostaje nieobsłużony, bo jest to restauracja lewicowa. Przyjemnie, nieprzyjemnie?
Ja tutaj rozumiem różne wątpliwości, które się pojawiają, dlatego zastrzegłem w tym, co powiedziałem, że no, opieram się o te pierwsze doniesienia medialne.
Ale tu nie trzeba wiedzy medialnej, tu trzeba mieć wiedzę ogólną, prawniczą i wiedzę etyczną.
No tak, tutaj nie do końca, etyczne. Dlatego że nie wiemy, jakie jest do końca orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, znamy jego główne przesłanie, ale nie wiem, czy jest to, w jaki sposób została sformułowana sentencja wyroku, jakie jest uzasadnienie, czy Trybunał uznał ten przepis kodeksu wykroczeń za niekonstytucyjny, ale być może stwarza możliwość stworzenia innej regulacji, która będzie przewidywała, w jakich sytuacjach można odmówić świadczenia usługi. No, do tych rzeczy nie mogę się odnieść, bo nie znamy uzasadnienia wyroku. Ja nawet nie znam uzasadnienia ustnego. Niemniej uważam, że kierunek jest właściwy, dlatego że wolność sumienia i religii jest ważniejszą, czyli tą taką podstawową wolnością, ją w szczególny sposób trzeba chronić. Choć rozumiem te wątpliwości, które niesie z sobą, może nieść z sobą takie rozstrzygnięcie. No, pan zresztą je też poruszył i wymienił.
No i pytanie, czy teraz nie będziemy żyć już w dwóch, w trzech, w kilku osobnych społecznościach i że każdy będzie miał własny sklep, własną restaurację, własną stację benzynową i własnego drukarza?
Wydaje mi się, że tego rodzaju zagrożenie jest no, bardzo odległe, dlatego że na razie mówiliśmy tylko o uchyleniu jednego przepisu kodeksu wykroczeń. Nie wiemy też, czy w jego miejsce nie zostanie wprowadzona jakaś inna regulacja, która doprecyzuje tą myśl, z jednej strony pozostawiając możliwość odmowy ze względu na wolność wyznania, czy wolność sumienia.
Ale to byśmy dzieli różne strony... wolności, że ta wolność wyznania jest jakby wyższą wolnością niż wolność przekonań politycznych chociażby. Czy to będzie uczciwe?
Znaczy wolność wyznania historycznie rzecz biorąc zawsze była, miała nieco wyższą wagę niż wolność przekonań politycznych. Natomiast wydaje mi się, że ta sytuacja jest też stopniowalna, że są różne sytuacje, no bo czymś innym jest sytuacja, w której ktoś byłby zmuszony do świadczenia usługi, która kompletnie niezgodna jest z jego światopoglądem, a czymś innym, jeśli ktoś musi znosić tylko to, że ktoś inny prezentuje jakieś wartości czy wyznanie, którego on nie lubi. Czyli no, tutaj ten przykład krzyża w klasach, który został zaskarżony i był rozstrzygany w takiej znanej sprawie Laucji przeciwko Włochom przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, uznano, że jest to symbol pasywny. Czyli sytuacja, w której czyli krótko mówiąc, nie jest tak, że mamy tutaj, że wszystkie możliwe sytuacje i konflikty w związku z tym muszą być rozstrzygane w taki sam sposób i będą prowadzić do tego, jak pan mówi, że powstają światy alternatywne dla ludzi o różnych poglądach i różnych światopoglądach. Też na pewno w tej sferze trzeba tutaj ważyć.
Żeby każdy miał dostęp do usług, nawet jeżeli wyznaje poglądy, które nam się nie podobają, warto mieć tą tolerancję w sobie, zwłaszcza, że Rzeczpospolita z tolerancji kiedyś słynęła i to nasz państwo i nasz naród, o ile można tak mówić o narodzie, już wówczas wypracował konstytucję warszawską, która dawała wolność wyznania. Przejdźmy do innego już także prawnego, ale albo Konfederacja
Tak, ale tutaj też zwrócę jednak uwagę, że to są dwie różne rzeczy. Z jednej strony tolerancja i godzenie się z tym, że ludzie mają różne poglądy i że zgodnie z tymi poglądami żyją, a czymś innym jest obowiązek wykonywania usług na rzecz, czy wykonywania jakichś działań na rzecz osób, z którymi się nie zgadzamy.
To teraz inny dział prawny, inne zagadnienie, czyli konstrukcja Rzeczypospolitej, czyli też konstytucja, ale od trochę innej strony naświetlona. Rzeczpospolita, dziennik Rzeczpospolita rozpoczęła debatę o tym, jak właśnie Rzeczypospolita ma wyglądać. Rzeczpospolita dzielnicowa, takie jest pytanie. Najpierw odpowiada profesor Elżbieta Chojna-Duch i profesor Ryszard Bugaj, a jutro między innymi profesor Tomasz Grosse się wypowie na ten temat. Jest pytanie, jest projekt, są propozycje samorządowców, Platformy Obywatelskiej, różnych NGO-sów, żeby znaczną część kompetencji państwa przekierować z rządu centralnego do samorządów, zwłaszcza do marszałków województw. To jest dobry pomysł?
Na temat poszczególnych elementów i różnych propozycji można dyskutować. Natomiast żyjemy w pewnych ograniczeniach, które nakłada konstytucja. Polska jest państwem unitarnym, nie jest federacją. W związku z tym
podziału na kraje... Tak, pierwszych chyba artykułów konstytucji zdaje
się. Tak, artykuł trzeci konstytucji. Więc możliwości stworzenia w Polsce federacji na gruncie obecnej konstytucji nie ma i wydaje się, że jest to nierealne. Nie ma też w Polsce takiej tradycji.
Ale może to jest szansa. Profesor Antoni Dudek jednak jakoś z konserwatywnym nurtem myśli polskiej, myśli akademickiej związany, mówi: zachowajmy konserwatywność Podkarpacia, ale dajmy innym być liberalni, bo jeżeli wszystko scentralizujemy, a potem przyjdzie rząd lewicowy, no to zobaczymy dopiero, co się z nami stanie.
To znaczy jest pewne jądro zdrowego rozsądku i ten argument jest argumentem, który warto rozważyć. Natomiast przestrzegałbym przed wyciąganiem jednak pochopnych wniosków, bo proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy na przykład zdecentralizowali oświatę w Polsce i tak jak jest w Niemczech, Niemczech, do pewnego stopnia w każdym razie, czyli w kraju federalnym.
I postulat Platformy i postulat tych 21 postulatów, którzy samorządowcy podpisali w Gdańsku 4 czerwca.
Ale musimy sobie postawić pytanie, czy to zwiększy biurokrację i skomplikowanie życia w Polsce, czy zmniejszy? Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce jest jedno Ministerstwo Edukacji, natomiast gdybyśmy doprowadzili do decentralizacji, w każdym województwie musiałoby powstać w gruncie rzeczy jakiś odpowiednik Ministerstwa Edukacji.
A wtedy zlikwidowano by centralne, proszę bardzo.
No tak, ale mielibyśmy 16 zamiast jednego ministerstwa, to na pewno finansowo by się nie spinało. Inne rzeczy wiązałoby się z wieloma komplikacjami, które znamy na przykład z Niemiec. Jak ktoś jest nauczycielem w Hesji, ma olbrzymią trudność przenieść się do Bawarii, żeby tam uczyć, dlatego że obowiązują inne przepisy. Więc wiązałoby się z tym wiele takich też niekorzystnych elementów. Zwrócę też uwagę na te przykłady.
A doktor Bartłomiej Wróblewski wie, co mówił, bo studia w Niemczech kończył.
Studia podyplomowe, tak, w Niemczech, w Bonn. Ale wracam do kilku przykładów z praktyki, które mamy. Na przykład poszatkowaliśmy w Polsce odpowiedzialność za drogi czy za edukację. No i mamy drogi gminne, drogi powiatowe, drogi wojewódzkie, mamy drogi eski, mamy autostrady. Krótko mówiąc, mamy kilku zarządców tymi drogami. I na poziomie lokalnym bardzo często to są bardzo dyskusyjne podziały, czy rzeczywiście jest sens, żeby powiaty zarządzały drogami, czy nie można by tej kompetencji przenieść na gminy. Także to nie jest tylko kwestia dyskusji o podziale kompetencji między centrum a samorządami, ale także o kompetencjach, podziale kompetencji między różnymi samorządami. I dodam jeszcze jeden element. To nie jest tylko kwestia dyskusji o tym, na jakim szczeblu władzy różne kompetencje mają być wykonywane, ale także pytanie o to, czy być może niektóre kompetencje w ogóle należałoby zderegulować i przekazać obywatelom. Skoro mówimy o edukacji, to na przykład mnie przekonuje, by jednak większą odpowiedzialność za wychowanie dzieci zgodnie z przekonaniami, co zresztą jest zagwarantowane konstytucyjne, przekazać bezpośrednio rodzicom, by to oni w większym stopniu mogli decydowali. I to...
Słynny bon edukacyjny, to jest ten pomysł?
To jest... Można właśnie myśleć o tym w tych kategoriach i zwracam uwagę, że ta obawa, o której mówił pan profesor Dudek, której ja nie odrzucam, ponieważ ona jest istotna i to zagrożenie oczywiście istnieje, że kiedyś w Polsce pojawi się rząd lewicowy i będzie chciał przeprowadzić rewolucję, nie daj Boże, taką jak Zapatero w Hiszpanii,
ale generalnie... będzie miał wszelkie instrumenty w ręku.
I będzie miał wszelkie instrumenty w ręku, ale odpowiedzią na to niekoniecznie jest decentralizacja, ale deregulacja, czyli przekazanie większej kompetencji, większego zakresu kompetencji obywatelom, no bo trzeba profesorowi Dudkowi powiedzieć tak, no dobrze, Podkarpacie jest konserwatywne, inne części kraju może bardziej liberalne, ale nawet w najbardziej liberalnych częściach kraju są ludzie o konserwatywnych poglądach.
I odwrotnie.
Dlaczego? I odwrotnie. I dlaczego skazywać ich na tutaj jakąś właśnie lewicową ideologię, no, która byłaby na pewno zapewne wdrażana, gdybyśmy dokonali takiej decentralizacji, bo na pewno są w Polsce regiony, w których istniałaby pokusa, żeby taką rewolucję w oświacie, rewolucję obyczajową przeprowadzić.
To tak powoli schodząc z tej wysokiej polityki do tej co nieco niższej, jedno techniczne pytanie jeszcze w temacie decentralizacji lub deregulacji. Jest jeden konkretny postulat, który także zgłaszają i Platforma, i samorządowcy, i Fundacja Batorego, czyli przenieść kompetencje wojewodów do urzędów marszałkowskich. To jest zgodne z konstytucją, bo w konstytucji urząd wojewody jest zapisany.
Tak, no i wojewoda jest przedstawicielem rządu na terenie województwa, dlatego bez zmiany konstytucji oczywiście można sobie znaleźć jakieś rozwiązanie hybrydowe, czy jakiś sposób na obejście tych zapisów konstytucji, no ale jeśli przyjąć zapisy konstytucji i traktować je poważnie, uważam, że powinniśmy, no to ten system, w którym rząd ma swoich przedstawicieli w województwie, no i ci wojewodowie muszą mieć jakiś aparat urzędniczy w postaci urzędów wojewódzkich, no trzeba zachować. Natomiast zgadzam się, że nie do końca przekonujący jest obecny model, w którym mamy na poziomie województwa i wojewodę, i urząd wojewódzki, i marszałka, i urząd marszałkowski. Być może można znaleźć zgodne z konstytucją rozwiązanie, które by troszkę tą administrację, biurokrację na poziomie województwa ograniczały, ale niekoniecznie musi się odbyć to w sposób, który jest proponowany.
To przejdźmy do tej polityki codziennej, tak ją nazwijmy dzisiaj. Ta codzienna polityka nam przyniosła, o czym już Państwo słuchający Popołudnia Wnet wiecie, konferencję Platformy. Grzegorz Schetyna przedstawia swój sztab wyborczy, nowy sztab wyborczy Platformy, nowy, młody, aktywny człowiek, czyli Grzegorz Brejza na czele, ważną postacią ze Szczecina, kiedyś polityk SLD, teraz polityk Platformy. Pan Bartłomiej, pan poseł mi pomoże.
Szłapka.
Szłapka to z Nowoczesnej będzie sekretarzem. I mamy nowy sztab. To jest dla was zagrożenie?
Nie wydaje mi się, żeby...
Bartosz Arłukowicz już nie wrócił.
Było to jakieś duże zagrożenie. Nie dlatego, nie nawet ze względu na konkretne nazwiska tych osób, ale przede wszystkim dlatego, że wydaje mi się, że dzisiaj w Polsce nie wygra się wyborów samym PR-em, choćby był on najlepszy. No, można polakierować stary samochód, pobijany samochód, ale to nie zmieni tego, jaki jest silnik, albo jeśli tego silnika nie ma. No, problemem Platformy Obywatelskiej jest to, że po raz drugi weszła do tej samej rzeki, zastosowała strategię Donalda Tuska z lat 2006-2007, czyli krótko mówiąc, stworzyła antypis, tylko to, co wtedy się udało, tym razem już nie wypaliło. Bez pracy programowej, bez wypracowania jakiejś wspólnej, a w każdym razie ciekawych propozycji, no to trudno będzie w Polsce wygrać wybory, ciągle podnosząc tylko temperaturę dyskusji, nawet jeśli zmienia się polityków, którzy są w pierwszej linii.
A dla was ten wariant, że już koalicja, opozycja nie stworzy wielkiej koalicji, tylko się rozdzieli na kilka mniejszych bloków, że PSL wróci do podmiotowości, będzie tworzył własną koalicję polską, bardziej konserwatywną i odbierał wam głosy na przykład w Wielkopolsce.
Dzisiaj to wszystko są spekulacje, bo nie wiemy, w jakiej konstelacji opozycja pójdzie do wyborów. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy my wygrali wybory, żebyśmy my przekonali znaczną część, a być może nawet większość polskiego społeczeństwa i zapewnili sobie stabilną większość, aby rządzić, a być może nawet więcej. Także na dziś wydaje mi się, że szkoda energii na spekulowanie, co się stanie po stronie opozycji.
Szkoda na spekulowanie. Nie wiem, czy spekulować, na pewno dyskutować będzie Prawica i Prawo i Sprawiedliwość 5-7 lipca w Katowicach. Tam ma się wykuć program i podsumowanie tej kadencji i program na następną kadencję. Podobny kongres, który przyniósł program Prawa i Sprawiedliwości, odbył się przed 4 laty, przed wyborami do Sejmu w roku 2015. Czego pan poseł się spodziewa po tym kongresie, po tym spotkaniu programowym?
Ja pamiętam kongres w Katowicach w 2015 roku. To było wydarzenie, można tak powiedzieć, energetyczne bardzo. Było mnóstwo nowych pomysłów, które zresztą niosły nas do zwycięstwa w 2015 roku, które niosły Andrzeja Duda, a później Prawo i Sprawiedliwość do zwycięstwa w 2015 roku. I mam nadzieję, że ten kongres będzie podobny. To znaczy, on będzie przede wszystkim kongresem programowym. Będziemy dyskutować o pomysłach na to, co zaproponować i co zrobić w kolejnych latach. Natomiast on nie będzie kongresem PR-owym. I to jest różnica w stosunku do tego, czym wcześniej pan mówił. To nie chodzi o powołanie sztabu wyborczego, tylko chodzi o to, żeby mieć co pokazać wyborcom, co pokazać Polakom.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie Solidarnej Polski, mówią, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie została zakończona. Wręcz przeciwnie, że potrzebny będzie drugi etap, jeżeli państwo będzie rządzić, to on nastąpi. Co się kryje pod drugim etapem?
Tutaj się zgadzam z tym, że reforma wymiaru sprawiedliwości musi być kontynuowana. Wciąż jest wiele elementów w wymiarze sprawiedliwości, które należy zmienić, a nade wszystko należy zmiany, które już po części zostały wprowadzone, konsekwentnie wprowadzać w życie. To znaczy lepiej zorganizować sądy, jeśli chodzi o zmiany ustawodawcze, na przykład zreformować instytucję biegłego, bo to jest rzecz, na którą obywatele bardzo mocno narzekają. Myślę, że też będziemy dyskutować o tych elementach ustrojowych, które nie zostały dotychczas przyjęte, ale już były dyskutowane, na przykład o sędziach pokoju. To byłaby instytucja, która przy odpowiednim ukształtowaniu mogłaby wpłynąć jednak na podział spraw, które sądowych na to, na te prostsze, które nie wymagają aż tak rozbudowanych procedur, skomplikowanych procedur i mogą być szybko rozstrzygane, i te, które wymagają namysłu i muszą być, można powiedzieć, rozstrzygane w sposób tradycyjny.
Tylko, że by prowadzić sędziów pokoju, zdaje się, że trzeba będzie konstytucję zmienić. Tak przynajmniej kiedyś uważał pan minister Warchoł.
Ta sprawa nie jest, znaczy w mojej ocenie niekoniecznie trzeba zmieniać konstytucję, ale to ostatecznie jest konsekwencją tego, jaki model sędziów pokoju zostanie przyjęty. Być może sędziowie pokoju mogli być sędziami rozstrzygającymi w ramach sądów powszechnych, ale oczywiście można sobie wyobrazić, że byliby także instytucją, która działałaby poza dotychczasowym modelem sądownictwa.
To jeszcze jedno pytanie z polityki o Wielkopolskę, bo zdaje się, że był taki pomysł, że Mateusz Morawiecki na czele rządu miał pomóc Prawu i Sprawiedliwości w wielkich miastach, to raz, a dwa na terenach, które do tej pory nie kwapiły się, żeby gremialnie na PiS głosować, i gdzie PiS miał trudności z wygrywaniem. Takim regionem była Wielkopolska. Czy to kampania do Europarlamentu już jakiś skutek przyniosła? Czy ten czar premiera Morawieckiego zadziałał w Wielkopolsce, czy nie?
Mateusz Morawiecki pomaga w całej Polsce wygrywać Prawu i Sprawiedliwości, dlatego że jest bardzo skutecznym premierem. Łączy to, co najlepsze w polskiej tradycji, z nowoczesnością. Także on jest wartością dodaną dla całego naszego obozu i jego osoba pomaga uzyskiwać lepsze wyniki w Wielkopolsce. Zwracam też uwagę, że w ostatnich wyborach samorządowych i europejskich w Wielkopolsce Prawo i Sprawiedliwość uzyskało doskonały wynik. Także opowiadanie, że Wielkopolska jest dzisiaj jakąś ostoją liberałów, nie jest już zgodne z prawdą, ale choć Poznań, można powiedzieć, że sam Poznań i najbliższe otoczenie wciąż tutaj dominuje Platforma, ale nawet w powiecie poznańskim, za który przez długi czas odpowiadałem, mamy i też tutaj intensywnie prowadziliśmy kampanię w wyborach samorządowych i wyborach europejskich, o 15% poprawiliśmy nasze wyniki. W samym Poznaniu jeszcze to się nie udało, ale już w najbliższym otoczeniu Poznania wyraźnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje coraz lepsze wyniki, a w niektórych gminach może nawet walczyć o zwycięstwo.
To jeszcze kończąc naszą rozmowę, bo czas nas goni do tego kongresu. Co na tym kongresie, jakie pomysły pana zdaniem jako Wielkopolanina powinny się pojawić? Jakie postulaty, jakie programy, żeby przekonać większość wyborców w Poznaniu?
Jeśli mówimy o to, co zrobić, by przekonać wyborców w Poznaniu, ja myślę, że jest kilka obszarów. Jeden obszar to jest ekonomia, gospodarka, innowacje, unowocześnienie polskiej gospodarki, rozwój gospodarczy. To są rzeczy, które poznańków interesuje. Druga sfera, która interesuje mieszkańców Poznania, bez wątpienia, to jest ekologia. To są sprawy związane ze smogiem, też z suszą. Tutaj akurat w ostatnim czasie udało nam się pozyskać 15 milionów złotych, także tutaj we współpracy z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, na budowę takiego zbiornika retencyjnego pod Poznaniem w Tulcach, to są takie tematy, które interesują Wielkopolan, dlatego że Wielkopolska stepowieje szybciej. Te zmiany klimatyczne są nawet wyraźniejsze w Wielkopolsce niż w innych regionach Polski. Także te dwa elementy na pewno budzą zainteresowanie. Ale są oczywiście też takie tematy, które interesują Wielkopolan, tych, którzy mają konserwatywne, i poznaniaków, którzy mają konserwatywne poglądy. I bez wątpienia tej sfery związane z wychowaniem, z kulturą, z tymi zagrożeniami ze strony agresywnych, liberalnych ideologii. To są rzeczy też, które są bardzo ważne.
Powiedział dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Poznania, jako już mogli się państwo zorientować, jakoś rzekło. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdecznie dziękuję. Dobrego dnia.